Drogówka jednej z warszawskich komend korzystała z radarów bez atestów i wystawiła dzięki nim ponad 70 mandatów. Posłuchajcie o kadrowych konsekwencjach tej afery. 15-latek z Rudy Śląskiej przez kilka miesięcy był ofiarą dwóch młodych mężczyzn. Ci znęcali się nad nim, usłyszeli już zarzuty. Świnoujście zaprasza do zwiedzania mało znanych miejsc w trakcie tej zimy. Policjanci z drogówki z Komendy Powiatowej Warszawa-Zachód używali radarów bez homologacji. Przy pomocy urządzeń bez ważnych badań technicznych wystawili ponad 70 mandatów. Już były dymisje i postępowania dyscyplinarne. O tej radarowej aferze Krzysztof Zasada.
Kontrola Komendy Stołecznej wykazała, że powiatowa drogówka korzystała z radarów, które czekały na badania. Zapadły już decyzje o ukaraniu mandatami sześciu funkcjonariuszy, którzy używali tych mierników. Dodatkowo stanowiska stracili naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego oraz jego zastępca. Wszczęto wobec nich dyscyplinarki, podobnie jak wobec zastępcy komendanta powiatowego do spraw prewencji. Co ciekawe, to były szef stołecznej drogówki. Na razie wiadomo o 74 mandatach wystawionych po pomiarach urządzeniami bez homologacji. Trwa postępowanie wyjaśniające, jak usłyszałem, anulowanie tych mandatów może być skomplikowane, ale osoby, które czują się pokrzywdzone, mogą spróbować swoich praw dochodzić przed sądem.
Słuchacie RMF FM, a to są fakty. Koszmar 15-latka z Rudy Śląskiej. Przez kilka miesięcy bez powodu znęcali się nad nim dwaj młodzi mężczyźni. Obaj usłyszeli już zarzuty i sąd tymczasowo ich aresztował. Ofiarę wybrali przypadkowo. O tej bulwersującej sprawie nasz reporter Marcin Buczak.
Najważniejszy zarzut to znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Nastolatkowi podawano alkohol i narkotyki. Odurzony chłopiec był bity, ale strzelano także do niego z broni na stalowe kulki. Obrażeń na jego ciele było tak dużo, że niezbędna stała się pomoc lekarska. Ze strachu przed oprawcami nastolatek przez kilka miesięcy nikomu nie mówił o tym, co go spotyka. Wszystko odkrył ojciec chłopca i to on zgłosił sprawę policji. Policjanci przyznają teraz, że takich ofiar mogło być więcej i już próbują takie osoby odnaleźć.
Kraje bałtyckie i Polska poparły wczoraj wniosek Ukrainy o całkowite wykluczenie wszystkich rosyjskich i białoruskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Jednocześnie uznały, że decyzja o ich dopuszczeniu do startu w imprezie, nawet pod neutralną flagą, czego chce Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jest niemoralna i błędna. Czy były pomnik wdzięczności Armii Czerwonej zostanie usunięty? Nie chce się na to zgodzić prezydent Olsztyna. Piotr Grzymowicz zapowiada odwołanie od decyzji wojewody. Jakie będą teraz kroki władz miasta? To pytanie do naszego reportera Piotra Bułakowskiego.
No, prezydent Olsztyna odwoła się od decyzji wojewody, tłumacząc, że pomnik jest autorstwa znanego rzeźbiarza Ksawerego Dunikowskiego. Ma wartość kulturową, ale też naukową. Opowiada o tragicznej historii regionu, o której trzeba pamiętać.
Chcemy edukować to najmłodsze pokolenie. Chcemy przypominać o tym barbarzyństwie, o naszej historii.
Jaka będzie teraz decyzja?
Ja oczywiście będę się odwoływał od tej decyzji pana wojewody.
No, w biurze wojewody usłyszałem, że skierowanie tej sprawy do sądu może jeszcze wstrzymać decyzję o przeniesieniu pomnika. Przypomnę, przeciwnicy pozostawienia monumentu podkreślają, że ma on charakter propagandowy, totalitarny i nie powinien być prezentowany w przestrzeni publicznej.
A więcej o nieustannym sporze o pomnik zwany przez olsztynian Szubienicami piszemy na naszej stronie w sieci w zakładce Regiony. W poprzednich faktach mówiliśmy o ofercie Muzeum Krakowa podczas ferii zimowych w stolicy Małopolski, a teraz Świnoujście, które zimą zachęca do zwiedzania mało oczywistych miejsc. Przez cały luty, który właśnie się rozpoczyna, w weekendy będzie można pieszo i z przewodnikiem zajrzeć w historyczne zakątki kurortu. Tak mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
Magiczne i najlepiej zachowane podziemia baterii Mielin, miejsce, gdzie alianci zbombardowali Lucofa, spacer Mierzeją Przytorską, czyli brzegiem morza od Świnoujścia do Międzyzdrojów, gdzie morze od kilkuset lat wyrzuca piasek i fragmenty starych wraków. To tylko dwie z wielu propozycji, jakie Świnoujska Organizacja Turystyczna przygotowała w ramach akcji Świnoujście jest fajne cały rok. Serdecznie zapraszamy każdy weekend lutego.
Obserwuję to ze zdziwieniem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił poseł Ryszard Galla, jedyny przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Sejmie. A pytany był o politykę jego kraju wobec wojny w Ukrainie. Robert Mazurek pytał swojego gościa m.in. o to, dlaczego rząd w Berlinie tak późno zdecydował się na dozbrojenie Ukrainy.
Jak spojrzymy nawet chyba w notowania opcji rządzącej w Niemczech, no nie jest ona w tej chwili tam wysoko oceniana przez obywateli. obywateli. Rzeczywiście, no trochę mnie to, powiedziałbym, niepokoi, bo to są takie decyzje, nie przekażę, a za chwilę pada decyzja. Nie wiem, o co tutaj chodzi.
Powiem, a nie jest pan uczciwie, tym, nie jest pan tym zażenowany?
Troszeczkę tak. Tak, tak.
Że tak bogate państwo, państwo, które rościło sobie prawo i zresztą było głównym motorem napędowym Unii Europejskiej, nagle w sprawie pomocy Ukrainie, gdy ona padła ofiarą jakiejś niebywałej agresji, zaczyna
rozwadniać. Zobaczymy przekaz. Znowu, bo pan też często posługuje się tutaj, no kasa się liczy, więc jeśli mówimy o kasie, to proszę zwrócić uwagę, że na tą część zbrojeniową, czyli tą wojenną, Niemcy przekazali już ponad 2,5 miliarda euro.
Właśnie z Niemcami jest ten problem, że Niemcy, proszę pana, liczą również to, co obiecali, a nie dali.
Nie do końca. No więc, nie do końca.
No nie, no, proszę, ja się opieram na danych BBC.
Proszę sprawdzić.
Znaczy, nie wiem, gdzie mam sprawdzać, bo nie jestem kanclerzem federalnym. Opierając się na danych BBC, Anglicy to pokazują, że Niemcy znacznie mniej dali niż obiecali. Na razie te pieniądze mają być.
Panie redaktorze, ale przyzna pan rację, że w każdym jakimś tam państwie jest tak, że jest przyrzeczenie i jest realizacja.
No nie, ale wie pan co, Polska, pierwszy transport z bronią wysłała 23 lutego, czyli na dzień przed inwazją.
Panie redaktorze, jeśli ktoś w mediach polskich wykazuje, że Niemcy przekazali różnego rodzaju tą część zbrojeniową od nie wiem tam...
Ale sam pan powiedział, że pan jest tym zażenowany, po co?
Ale nie, bo pan nie dał mi tutaj...
Przepraszam.
Nie pozwoli mi pan dokończyć.
Proszę.
Ja zażenowany tym takim zachowaniem pana kanclerza, ponieważ mówi przekonująco, że nie, a za chwilę jednak odstępuje i podejmuje decyzję.
To co powinien zrobić? Powinien
powinien być jednym z wiodących wśród państw członkowskich NATO, gdzie współdecydują. To, co powiedział wczoraj nawet premier Morawiecki. Tak, my będziemy rozmawiali z państwami członkowskimi NATO o tym, żeby przekazać samolot.
Która polityka wydaje się panu słuszniejsza w sprawie konfliktu na Ukrainie? Polityka rządu polskiego czy polityka rządu niemieckiego?
Na pewno rząd polski jest tutaj wiodącym i jakby wyznaje tą zasadę, że trzeba w miarę potrzeb, jakie występują po stronie ukraińskiej, realizować po to, żeby jednak chronić Ukrainę, ale także i w ten sposób chronić Polskę i Unię Europejską.
Ostatnie
to jest oczywiste.
Pytanie polityczne to jest pytanie takie, czy pan się czuje częścią sejmowej opozycji? Zwykle było tak, że przedstawiciele mniejszości niemieckiej głosowali z rządem, pisma do was pretensje. No, rzeczywiście, jak się spojrzy na głosowania, pan zwykle głosuje z opozycją. Ma pan do tego prawo, bo mandat jest wolny, więc może pan sobie głosować, jak pan chce. Więc pytanie, czy pan się czuje częścią takiego opozycyjnego paktu?
No, po części tak. Po części tak, ponieważ te działania, o których mieliśmy jeszcze rozmawiać, prawda, o edukacji, które są w tej chwili realizowane, no nie są jednak tymi, które są dla nas jako obywateli polskich sprzyjające, więc tutaj trudno spodziewać się, że ja będę głosował tak, jak Zjednoczona Prawica głosuje, ale jeśli pan by spojrzał w te moje głosowania, to wiedziałby pan też, że jeśli były tam projekty ustaw, które były racjonalne, rzetelnie przygotowane, to tam też był mój głos za.
Panie pośle, pan jest rocznik 56.
Tak jest.
Jak pan był dzieckiem, a właściwie takim wczesnym nastolatkiem, w Polsce dwa seriale wyprodukowano. Czterech Pancernych i Klosa.
Tak, tak oglądałem.
Oglądał pan?
Tak.
Po której pan był w stronie?
Wie pan.
Przepraszam za takie pytanie, ale sam pewnie zaczął śmiać. Panie pośle,
bohaterowie Czterech Pancernych, no fajnie grali, no to było naprawdę takie...
No dobrze, ale panie pośle, pamięta pan, jest taka piosenka Maćka Maleńczuka, nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka, ja Niemców nienawidzę od dziecka. On to śpiewa z przekąsem, sądzę, przynajmniej ja tam wyczuwam przekąs, ale no, ja też jestem wychowany na Czterech Pancernych i na Klosie. Mój niemiecki, którego próbowałem się uczyć bardzo wiele razy, wydając na to kupę pieniędzy, ciągle jest niemieckim z raczej z Czterech Pancernych. Hände hoch, Hände hoch, nicht schießen, Ausweis bitte.
Powiem panu tak, panie redaktorze, jesteśmy prawie, że
w
tym samym wieku i tak wychowywani w czasach PRL-u, co wcale nie znaczy, że nie powinniśmy w tej chwili każdy z nas, ja z jednej strony, pan z drugiej strony, zabiegać o to, żeby rzeczywiście w tej zjednoczonej Europie, wie pan, w tej zjednoczonej Europie zadbać o to dwa państwa. Niech pan pozwoli dokończyć. Dwa państwa. Państwo Niemcy wiodące w tej starej części Unii Europejskiej i państwo polskie, które wchodziło jako, no trudno już teraz mówić, nowa część, bo to już trwa wiele lat, ale żebyśmy razem tworzyli tą współpracę sąsiedzką, ale także na niwie tej Unii Europejskiej.
Panie proszę, dobrze, ale pytanie moje dotyczyło raczej czegoś innego, nie polityki właśnie, dlatego ale nie chcę panu gadać. Chcę z panem rozmawiać o polityce. Pytanie było do Ryszarda Galli, człowieka. Okay. Jak taki Rysiek, Gala z podstawówki jeszcze, jak oglądał pierwszy raz to wszystko, pan miał wtedy świadomość, że pan jest Niemcem, pół Niemcem, pół Polakiem, nie wiem, jak pan siebie wtedy określał. Jak pan to oglądał, to co, nie był pan wytykany przez kolegów, a to Szwab jest?
Mówiąc uczciwie, to praktycznie cała moja klasa w tej chwili w większości jest za granicą.
W Niemczech.
W Niemczech. Wie pan. I tak to wyglądało. Ale wtedy to, jak się bawiliśmy w czterech pancernych, to każdy chciał być Jankiem.
Także jakoś tak się złożyło, że nikt nie chciał być gestapowcem z Klosa.
No, powiedzmy.
To trudna historia, rzeczywiście.
Tak, tak, wie pan, i jeśli my nie będziemy otwarci na współpracę, no to...
Są na świecie fajni Niemcy?
Oczywiście.
Jeden siedzi naprzeciwko, tak?
Wielu, wie pan, ale takich, którzy tam i po stronie niemieckiej są. Mamy tam wielu przyjaciół, i pan, i ja.
To prawda.
Ja i wielu Polaków. Powiem panu, że nawet ci, którzy...
To prawie się już nie leci. Miałem kiedyś dziewczynę Niemkę. Śliczna, naprawdę.
Ale już nie nagrywają.
Nie, nagrywają. Jeszcze to leci. Musimy się teraz pożegnać. I jak się najciekawsze zaczęło, to pan też miał dziewczynę Niemkę.
No, a jak?
Ale ma pan żonę Polkę.
Jest w Berlinie.
A moja w Stuttgarcie.
Cała rozmowa Roberta Mazurka jest na rmf24.pl. Cały czas polecam też stronę rmfon.pl. Tam nie tylko ta, ale wszystkie inne nasze rozmowy w formie podcastów. Jeśli umknął wam jakiś fragment, to jest to doskonały adres, żeby do niego wrócić. A ja wracam z najnowszymi faktami punktualnie o czwartej. Wśród tematów Radosław Sikorski, który przyjął przeprosiny od Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, czego dotyczył spór między tymi panami.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.